drodzy młodzi oficjaliści, drodzy pedagodzy i wy, siostry i bracia. Słowo Boże, które słyszeliśmy, zwraca uwagę na rzeczywisty post i postawę, jakiej Bóg oczekuje od nas, gdy słuchamy tego, co mówi i kim On w Jezusie Chrystusie jest. Zarówno miłości Bożej, jak i Bożej prawdy najowocniej, najskuteczniej uczymy się, można powiedzieć, uczymy się Pana Boga w Jezusie Chrystusie w ofierze mszy świętej. Dlatego dzisiaj chciałbym poświęcić tę konferencję temu tematowi tak bardzo ważnemu, bowiem z tej praktyki uczestnictwa we mszy świętej najczęściej korzystamy. Msza święta jest sakramentem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa w wieczerniku razem z sakramentem kapłaństwa i na krzyżu. To, co w znaku dokonało się w wieczerniku, praktycznie zrealizował Chrystus na krzyżu. Ma jednak w swojej strukturze przebieg, w którym uczymy się Jezusa Chrystusa, najpierw przybywając tutaj jako ci, którzy nie są podobni do Chrystusa, odczytują jeszcze wielkie niepodobieństwo i pragnienie, aby się do Niego upodobnić. Wyraża się to w pierwszym akcie mszy świętej, w akcie pokutnym. Czyli uznajemy, że jesteśmy grzeszni. Nawet kiedy jesteśmy tuż po spowiedzi świętej, a przychodzimy na mszę świętą, to słusznie rozpoczynamy od aktu pokutnego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i tak dalej. A potem mówimy: Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się. Czyli cały czas uznajemy, że potrzebujemy Twojej przemiany, Twojej prawdy, Twojej miłości, bo w nas jest jeszcze bardzo dużo zakłamania i egoizmu. Ale także jeszcze przed samą Komunią Świętą mówimy: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. A jeszcze tuż przed przyjęciem Komunii Świętej, kiedy kapłan podnosi hostię, mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, a my odpowiadamy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mojego serca. A więc jeszcze uznajemy, że jesteśmy niepodobni do Chrystusa i prosimy, aby przyszedł do nas w Komunii Świętej i nas uświęcił. Przychodzimy więc zawsze jako proszący, jako dzieci Boga proszące o pokarm i siłę do tego, żebyśmy mogli przezwyciężać zło i dobre. A więc istotny sens mszy świętej to jest nakarmienie się Bogiem, bo jesteśmy głodni prawdy i miłości Bożej. I tę prawdę, mądrość daje nam Bóg w tej części pierwszej, zasadniczej, jaką jest Słowo Boże. Cóż nam dzisiaj mówi Słowo Boże? A każdego dnia czytamy inny tekst. Czyli inną myśl. Ona jest przebogata. I kiedy sięgamy do Słowa Bożego, to Bóg mówi do nas, abyśmy nie czynili dobrych uczynków w sposób kłamliwy i nie udawali dobrych, tylko starali się dobrze. Mocą Chrystusa, mocą Boga, nie pójście tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jak ja uznaję, dzień, w którym człowiek się umartwia, czy zwieszanie głowy, jak sidowie, użycie woru z popiołem za posłanie, czy to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie raczej ten jest post, kiedy wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych, wszelkie jarzmo jak połamać, dzielić swój chleb z głodnymi, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Widzimy, że Pan Bóg jakby stawia na stanowi. I kiedykolwiek słyszymy Słowo Boże, to tak jakbyś nas ktoś otrzeźwił z amoku jakiegoś, w którym żyjemy, z tego udawania. I to jest wielka łaska. Przychodzimy właśnie po to światło, dzięki któremu mamy jakby podstawę do nawrócenia i także zgładzenia grzechu. Kapłan, kiedy kończy czytanie Ewangelii, dawniej była taka formuła łacińska per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Jeszcze ja odprawiałem mszę świętą w języku łacińskim dawniej według mszału Piusa V, bo jestem święcony w 1958 roku na kapłana. To właśnie tak się mówiło. Niech przez przeczytaną Ewangelię będą zgładzone moje grzechy. Bo gdy człowiek rozpozna swój stan ducha, w jakim stanie zakłamania jest, to już jest połowa nawrócenia. To już uświadamia sobie, że trzeba coś zmienić. I wtedy idzie do spowiedzi świętej albo bierze postanowienia i podejmuje pracę nad sobą, bierze Pana Boga jako moc i źródło siły i wtedy się zmienia. A więc per evangelica dicta, czyli przez słowa Ewangelii, niech będą zgładzone moje grzechy, czyli niech te grzechy pokażą się w całej swojej ohydzie, zakłamaniu. I teraz Ty, Panie Boże, daj mi łaskę, abym to przezwyciężył Twoją mocą, Twoją miłością, Twoją prawdą. Ewangelia więc, Słowo Boże jest mądrością, jest prawdą o nas samych, o Bogu, o nas, o bliźnich i o świecie. I to jest część bardzo ważna. Ona także przygotowuje nas do tej drugiej, centralnej części mszy świętej. Bo to, co jest istotą mszy świętej, to obecność Boga z nami i w nas. Chrystus nie przyszedł po to, aby być przykładem z zewnątrz, ale chce mieszkać w nas i działać wewnątrz nas. I dlatego też swoje całe życie streścił najkrócej, jak było można. Właśnie gromadząc uczniów swoich w wieczerniku, po modlitwie uwielbienia dla Pana Boga, bo to była forma Paschy, obchodzenia święta Paschy, czyli uczty paschalnej, po spożyciu baranka, potem spożywało się chleb. Kilka razy było spożywanie wina i wziął wtedy chleb, błogosławił, łamał i rozdawał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Ciało w Piśmie Świętym symbolizuje ludzkie życie, całe życie ludzkie, od narodzenia aż do śmierci. Kiedy Chrystus mówi: to jest moje ciało, które za was będzie wydane, to znaczy, że Chrystus przez całe życie był oddany nam. Nie miał nic dla siebie. W teologii to się mówi tak zwana totalna proegzystencja, czyli całkowite bycie dla. Nic dla siebie, wszystko dla sióstr i braci. I stąd też właśnie ta miłość, nazwijmy ją taką absolutną, bezwzględną, gdy ja się nie liczę, tylko liczy się drugi człowiek, mój bliźni, jest to rzeczywistość postawy Chrystusa wyrażonej w tej właśnie oddania, wydania ciała swojego na śmierć. I faktycznie Chrystus nie tylko to zrealizował i nakarmił ciałem swoim uczniów, ale przeszedł przez potok Cedron po tej uczcie i został wydany, i został rzeczywiście biczowany, cierniem koronowany i tak dalej. Czyli to, co w znaku zrobił, zrealizował jako znak, faktycznie dokonał. Potem wziął kielich z winem, błogosławił, dawał uczniom, mówiąc: to jest krew moja, która za was będzie przelana. Krew symbolizuje życie, ale wylanie krwi oznacza utratę życia, czyli śmierć. Chrystus za nas ofiaruje także swoje umieranie i swoją śmierć ziemską. I na krzyżu, a wcześniej przy biczowaniu, cierniem koronowaniu, przybijaniu gwoźdźmi do krzyża i wreszcie przebiciem serca włócznią, faktycznie Jezus wylał wszystką krew. Została wylana z Jego organizmu, z Jego ciała. Żeby człowiek mógł żyć, to musi mieć przynajmniej 1 000 000 czerwonych ciałek krwi. Jak ma 900, to traci przytomność. Normalnie powinien mieć 4 do 5 000 000 czerwonych ciałek krwi, jak jest zdrowy. A Chrystus wylał wszystką krew i zaczęła wypływać woda, więc umarł faktycznie. Jako człowiek w człowieczeństwie swoim umarł, czyli oddał życie za nas. I to, co zrealizował w znaku przez kielich z krwią, którą miał wydać za nasze grzechy, faktycznie to zrealizował. Czyli jest ścisła więź między wieczernikiem i krzyżem. I męczeństwem Jezusa i krzyżem. Najlepiej to oddał w swoim filmie Gibson Pasja. To jest jeden z najlepszych chyba filmów o męce Pana Jezusa. W sposób bardzo realistyczny oddana ta męka, ale właśnie tam na krzyżu Pan Jezus widzi na krzyżu wieczernik. Czyli to, co się dokonuje na krzyżu, jakby Pan Jezus mówi, ja to zrealizowałem w znaku wieczerniku, a teraz się to już dokonuje. Czyli stanowi to całkowitą jedność. I teraz bardzo ważna rzecz. Czyńcie to w dalszym ciągu. W przestrzeni i czasie. Ustanawia apostołów kapłanami. Szafarzami tej właśnie ofiary swojej. Mają to uobecniać, bo Chrystus dokonał to raz jeden w wieczerniku i na krzyżu. A teraz w postaci takiej jak w wieczerniku w znaku mają dokonywać to apostołowie i ich następcy. Ale ponieważ Chrystus dokonał tę ofiarę przez Ducha Wiecznego, czyli Ducha Świętego, a On jest w Kościele i On jest dany apostołom i ich następcom, to oni mocą tego Ducha Świętego mają aktualizować to, co się dokonało w wieczerniku i na krzyżu. Dlatego też przed każdym przeistoczeniem, czyli słowami ustanowienia Eucharystii, kapłan zawsze modli się do Ducha Świętego. Nazywa się to epiklezą. W kanonie drugim, który dzisiaj prawdopodobnie będzie ksiądz proboszcz odmawiał, ta formuła modlitwy do Ducha Świętego przed przeistoczeniem tak oto brzmi. Dobrze by było, żebyście na to zwracali uwagę. To jest jeden z istotnych elementów przeistoczenia. Kto dokonuje przeistoczenia? Kapłan jest tylko narzędziem. Słuchajcie. Uświęć te dary mocą Ducha Świętego. Kapłan ma wtedy wyciągnięte ręce nad postaciami. Uświęć te dary mocą Ducha Świętego, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że mocą Ducha Świętego to, co się dokonało w wieczerniku i karmił Pan Jezus swoim ciałem i swoją krwią apostołów, to samo dokonuje się dzisiaj, w czasie tej mszy świętej. Przez usta tego, który uobecnia Chrystusa przy ołtarzu, kapłana. On to mocą Ducha Świętego robi to samo. Czyli msza święta to nie jest ceremonia, tylko bycie w wieczerniku z Chrystusem i pod krzyżem z Matką Najświętszą i świętym Janem. To jest przeżywanie tego samego wydarzenia. Czyli uczestnictwo w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Na czym polega to uczestnictwo? W Starym Testamencie Testamencie kapłani składali ofiarę ze zwierząt, z płodów rolnych. Inna była ofiara, inny był kapłan. W Nowym Testamencie Chrystus jest tym, który celebruje ofiarę i sam jest ofiarą. Nie składa ze zwierząt, sam siebie ofiaruje Bogu za nasze grzechy. I to jest rzeczywistość zupełnie nowa. Dlatego, kiedy kapłan odprawia mszę świętą i my w niej uczestniczymy, to my także razem z kapłanem siebie składamy w ofierze za życie świata, za naszych braci, za siebie, za nasze grzechy. Czyli rzeczywiście my to razem z Chrystusem oddajemy siebie Bogu Ojcu. To jest rzeczywistość nieprawdopodobnie ważna, żeby zrozumieć i być świadomym, dlaczego ja przyklękam, dlaczego tu w tabernaklu czczę Jezusa Chrystusa obecnego, dlaczego Go adoruję i tak dalej. To nie jest jakiś wymysł, to jest prawda dana mi przez Boga, przez Chrystusa. I w nią wierzę i dlatego z tą wiarą klękam i uczestniczę sam, składając z siebie ofiarę razem z Chrystusem Bogu Ojcu, czyli chcę służyć tak jak On całym życiem bliźnim moim. To jest rzeczywistość kapłaństwa, ofiary. Wy jesteście kapłanami także na zasadzie chrztu i wierzbowania. Jest to kapłaństwo uczestnictwa w ofiarowaniu swojego życia Chrystusowi i realizowaniu. Natomiast kapłaństwo święceń, które my otrzymujemy od Boga, jest kapłaństwem wobec ludu Bożego, aby go uświęcać, czyli karmić go Bogiem, czyli przekazywać mu te dary, jaką jest msza święta, jaką jest rozgrzeszenie w sakramencie pokuty. To może właśnie realizować dla ludu Bożego. Kapłaństwo hierarchiczne, kapłaństwo święceń jest ze względu na lud Boży, żeby można było lud Boży karmić.